Ogromnie się cieszę, że jako Kościół, jako zbór, jako rodzina adwentowa jesteśmy tu zgromadzeni z różnych narodowości. Ja tutaj widzę braci z południowej Afryki. Cieszę się, że są bracia z Australii, z Rumunii, z Ukrainy, z Rosji. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową i ogromnie się cieszę, że możemy jako jedna rodzina tutaj być. Wierzę, że nie tylko nas słuchają tutaj ludzie z różnych kontynentów, ale w tej chwili mogą też oglądać internauci z różnych krańców naszego globu. Serdecznie ich pozdrawiamy i życzymy dobrego odbioru, żeby nasze łącza wytrzymywały transfer, przepustowość i aby również to poselstwo zbawienia docierało do wszystkich ludzi. Drodzy bracia i siostry, znów jestem w bardzo wielkim kłopocie, bo mamy bardzo mało czasu, a chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć ze Słowa Bożego. Pamiętam, kiedy byłem w Australii, w jednym z polskich zborów, Glenroy, to jest mały zbór. W Melbourne mamy 4 zbory polskie i w tym małym zborze, starszy zboru, mniej więcej o tej samej godzinie, kiedy zaczynaliśmy kazanie Słowa Bożego, powiedział: bracie Romanowski, ty się nie martw o nic, nie patrz na zegarek. Możesz mówić do wieczora, tylko pamiętaj, że my o 12 wychodzimy. Mam nadzieję, bracia, że nikt nie przyjmie tych słów dosłownie i będziemy mogli wysłuchać Słowa Bożego chociaż krótko, chociaż jest duszno, ale będziemy mogli chociaż przez moment poddać pewnej refleksji temat, który uważam za bardzo istotny, bardzo ważki. Przyznam się, że temat ten zrodził się w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu. Temat, który przeraził mnie z jednej strony, dlatego że objawił mi moje braki. A myślę, że ten temat chciałbym poddać również braterstwu, braciom i siostrom pod rozwagę, aby to był czas pewien refleksji, rozważań, czy pod tym względem nie powinniśmy coś zrobić. W moim przypadku to było przerażenie, to było coś, co mnie potrząsnęło i otworzyło mi oczy na to, co powinienem czynić w moim życiu. Temat, który dzisiaj zatytułowałem: inny wymiar grzechu. To nie jest temat na wakacje, ale mimo wszystko chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym zagadnieniem. Drodzy bracia i siostry, chciałbym zadać na samym początku pytanie. W jaki sposób Biblia definiuje grzech? Czym jest grzech? Słucham? Mamy różne definicje. Bracia i siostry, otwieramy Biblię, bo tutaj Biblia będzie dla nas pomocą w każdej sprawie. Proszę, otwórzcie pierwszy list świętego Jana, pierwszy list, rozdział 3, wiersz 4. Co tutaj jest napisane? Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Kropka. Biblia wyraźnie definiuje nam, że grzech to przestępstwo prawa, przestępstwo zakonu. Ale chciałbym, abyśmy popatrzyli na grzech w innym nieco wymiarze. Tytuł kazania brzmi: inny wymiar grzechu. Czy ktoś z braterstwa, braci i sióstr, pamięta tekst: kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu? Jest to zapisane w liście Jakuba w 4 rozdziale, 17 wierszu. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kiedy otwieramy drugą księgę Mojżesza, księgę Exodus, kiedy 20 rozdział otwieramy i czytamy przykazania Boże, to często przykazania brzmią w formie zakazu. Nie będziesz zabijał, tak? Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, inaczej nie będziesz kłamał. Przykazania są podane nam w formie przeczącej. Nie będziesz czegoś czynił złego. Gdy to połączymy z definicją Jana apostoła, który powiedział, że każdy, kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu, to moglibyśmy powiedzieć tak: jeżeli ja nie zabijam, to wszystko jest w porządku, nie przestępuję przykazania, prawda? Tak czy nie? Jeżeli ja nie zabijam, to znaczy nie grzeszę. Jeżeli ja nie kłamię, to znaczy nie grzeszę. Jeżeli ja nie cudzołożę, to znaczy nie grzeszę. Jeżeli ja nie kłamię, to znaczy, że nie grzeszę. Tak czy nie? Tak czy nie? Tak. Ale Jakub powiedział, każdy, kto może czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Powszechnym grzechem, który dzisiaj mnie i może ciebie dotyka, wiecie, jaki jest grzech? To jest grzech obojętności. Ja nic złego drugiemu nie zrobiłem. Tak? Nie zabiłem go, nie okradłem, nie okłamałem, nie zabrałem żony. Ale pytanie jest, jeżeli ty nie zabijasz, a czy darzysz życiem? Czy ratujesz cudze życie? Inny wymiar grzechu. My często mówimy tak, ja nikogo nie skrzywdziłem, ale czy ty coś zrobiłeś dobrego dla drugiego człowieka? Nie zabiłeś, ale czy uratowałeś cudze życie? Nie tak dawno byliśmy świadkami, kiedy media i prasa rozpisywały się na temat wydarzenia, jakie miało miejsce w Warszawie. Tragiczne wydarzenie. Kiedy chuligani zaatakowali tramwaj, rzucili koszem w tramwaj, kiedy wyszedł policjant, kiedy był po cywilnemu ubrany, interweniował. Kiedy łobuzy zadali mu kilka ciosów nożem. Słyszeliście o tym wydarzeniu. Co robili wszyscy pozostali? Co robili? Patrzyli biernie. Dzisiaj świat dotyka znieczulica, obojętność. To, że my nikogo nie zabijamy, to jest piękne, to jest dobre. Ale czy my ratujemy życie cudze? Czy my darzymy dobrem drugiego człowieka? To, że nie zabrałeś nikomu żony, to jest piękne. Ale czy ty swoją żonę darzysz miłością? Szacunkiem? Czy potrafisz powiedzieć słowa uznania? Czy potrafisz powiedzieć kocham cię? To, że nie kłamiesz, to jest może piękna rzecz. Nie może, na pewno jest piękną rzeczą. Ale czy zawsze mówisz prawdę? Czy czasami nie milczysz na pewne sprawy i zamykasz usta i mówisz, lepiej nie zabierać głosu? Zdarza wam się tak? Nie powiesz kłamstwa, ale też prawdy nie powiesz. Zdarza się wam? Inny wymiar grzechu. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To prawda, że nie kradniesz. Ale czy darzysz innych współczuciem? Czy jesteś gotowy troszeczkę ograniczyć swoje zachcianki, aby dać innym, którzy są w potrzebie? Kto potrafi dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Postanowiłem odszukać w Piśmie Świętym pewne fragmenty, które mówią na temat dobrych czynów. Bo co to znaczy dobrze czynić? Kto potrafi dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Wobec tego pytanie, co to znaczy dobrze czynić? No co to jest? Otwieramy Biblię. Ja sobie wypisałem pewne teksty Słowa Bożego na temat tego, co to jest dobrze czynić. Jeden z psalmistów, autorów psalmów napisał takie słowa. Mówi w negatywnym sensie o dobrych uczynkach. Psalm 36 od wiersza 2 do 5. Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego. Bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. To jest jedyny tekst, który mówi o tym, że ludzie bezbożni nie są gotowi dobrze czynić, a wręcz już na łożu swoim rozmyślają, co by tutaj złego uczynić bliźniemu swego. Ale drugi tekst jest niesamowity. Chciałbym, abyśmy go otworzyli. To jest z Księgi Izajasza, proroka, 1 rozdział, 17 wiersz. Prorok Izajasz mówi bardzo ciekawe słowa. Uczcie się dobrze czynić. Ha, to jest poselstwo do mnie, Krzysztof. Ucz się dobrze czynić. To jest poselstwo do ciebie, Marku, Krzysztofie, Piotrze, Andrzeju. Ucz się dobrze czynić. A co to znaczy dobrze czynić? Czytajmy dalej. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie kogo? Pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Co to znaczy dobrze czynić? Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Proszę zauważyć, że kontekst tej wypowiedzi mówi, kiedy prorok mówił do narodu izraelskiego, który się chlubił czym? Chlubił się, proszę patrzeć na kontekst tego rozdziału, chlubił się, że składają ofiary Panu Bogu, tak? Chodzą do świątyni, obchodzą święta, nowie, sabaty, składają mnóstwo ofiar w świątyni, dają dużo pieniążków. A Pan Bóg mówi, po cóż mi te wasze ofiary? Po co wydeptujecie ścieżki do mojej świątyni? Dlaczego to robicie? Kto was o to prosił? Czytacie te teksty? Mówi, uczcie się dobrze czynić. Co to znaczy? Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Proszę zauważyć, że Izajasz mówi o ludziach, którzy nie potrafią siebie bronić. Którzy w sądzie nie mają szerokich pleców. Mówi, wy macie stanąć w obronie pokrzywdzonego. Wy macie stać w obronie sieroty, ten, który nie może sobie pomóc. Macie stanąć w obronie wdowy. Kiedy czytałem te teksty, pomyślałem, Krzysztof, czy ty naprawdę jesteś zainteresowany losem drugiego człowieka? Kiedy w tym tygodniu otrzymałem maila, kiedy jedno małżeństwo zwracało się z prośbą o modlitwy za swoje dziecko. Kiedy szybciutko odpisałem, pamiętajcie, nie jesteście sami. Razem z wami modlimy się i prosimy o błogosławieństwo. Prosimy o zdrowie dla waszego syna. Pamiętam pewne zdarzenie, kiedy w jednym ze zborów była tragedia, również choroba dziecka. Pamiętam, że ten przypadek tej choroby, tego dziecka, to był przypadkiem jeden na kilka milionów przypadków. Na kilka milionów ludzi. Mały chłopiec, który cieszył się, bardzo delikatny, radosny, uprzejmy, posłuszny. Mały chłopiec. Rodzice zaczęli obserwować w jego życiu coś nie tak. Pedagodzy w szkole zauważyli, że czasami nie reaguje na pewne słowa. Tak jakby był zamyślony, tak jakby nie słyszał. Poddano go obserwacjom, poddano go badaniom. Okazało się, że w jego organizmie jest pewien błąd genetyczny, który się zdarza na kilka milionów przypadków. Lekarze powiedzieli, że ten chłopiec w niedługim czasie straci słuch, straci wzrok, przestanie mówić i wszystkie organy będą powoli zanikać. Wiecie, co to jest za choroba? Kiedy słyszałem o tym, kiedy byłem również na odwiedzinach, kiedy byłem przy tym dziecku, żeby rodzice mogli pójść na nabożeństwo, robiliśmy dyżury, kościół się modlił, pastorzy się modlili, przyjeżdżali z zagranicy, modlili się w intencji uzdrowienia tego chłopca. Ten chłopiec ciągle leżał, był karmiony, nie reagował, już przestał mówić, nie widział i nie słyszał. To działo się przez lata. Pamiętam, kiedy w jego intencji modliłem się, kiedy pościłem, kiedy codziennie mówiłem o tym, bo utożsamiałem się z rodzicami. To jest moje dziecko. To nie jest tam, kogoś ze zboru. To są nasze dzieci. Pamiętam, jak bardzo to przeżywałem, kiedy pościłem i modliłem się i ciągle o tym mówiłem. Zauważyłem jedną rzecz, że stało się to moją obsesją. I w pewnym momencie powiedziałem, stop, Panie Boże, ja nie potrafię tego znieść. Widziałem, że zaczyna coś być nie tak w moim życiu. Ja ciągle o tym mówiłem, z kimkolwiek rozmawiałem, wspominałem tę rodzinę. Ale w pewnym momencie powiedziałem, stop i modliłem się, Panie Boże, Ty stworzyłeś serce matki, Ty stworzyłeś serce ojca. Ty najbardziej bolejesz nad tą sytuacją jako istota niebiańska. Ty bardziej współczujesz niż my wszyscy wzięci razem. Ty rozumiesz tę boleść, tą tragedię. Panie Boże, ja nie jestem w stanie tego nieść. Dzielić ich utrapienie, ich ból. Panie Boże, ja kładę moje zmagania walkę o zdrowie tego dziecka kładę na Twoje barki, Boże. Pamiętam, kiedy moją duszę napełnił pokój. Byłem bezradny. I bracia i siostry, w wielu przypadkach jesteśmy bezradni. Ale Pan Bóg mówi, nie bądź obojętnym wobec tragedii drugiego człowieka. Chcesz dobrze czynić, a możesz czynić. Nie bądź obojętny. Kiedy tutaj są różne intencje podawane, kiedy ludzie są w szpitalach, kiedy przeżywają swoje choroby, swoje tragedie, nie bądź, drogi bracie, droga siostro, obojętni. Kiedy jesteś w kwiecie wieku i nie myślisz, że dotknie cię choroba, kiedy wszystko się układa w twoim życiu, kiedy masz pracę, kiedy dobrze zarabiasz, kiedy masz zdrowie, wszystko jest okej. Ale inaczej będziesz patrzył na cierpienie, na chorobę, na ból i na to, że ktoś stracił pracę i dzisiaj płacze i prosi, czy ktoś może mi pomóc? Bracia i siostry, nie bądźmy obojętni. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, co robi? Dopuszcza się grzechu. Jeżeli nie możesz pomóc fizycznie, módl się, do tego Pan Bóg cię powołał. Ale jeżeli możesz otworzyć swoje usta i stanąć w obronie pokrzywdzonego, to zrób to, nie milcz. Jeżeli nie kłamiesz, ale też nie mówisz prawdy, to pamiętaj, Pan Bóg cię również na sąd przywiedzie. Jeremiasz powiedział takie słowa. Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. Jakże smutne to słowa. Jakże smutne, skierowane do narodu izraelskiego. Niemądre i nierozumne dzieci. Chciałbym, abyśmy otworzyli jeszcze jeden tekst. To jest z Ewangelii Marka, 3:4. Proszę zauważyć, że Jezus Chrystus zwrócił się do nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Zapytał o pewną rzecz. Ewangelia Marka, 3:4. Kiedy to sprawa dotyczyła uzdrowienia w sabat, Jezus Chrystus zwrócił się do tych uczonych teologów i powiedział tak. I rzekł do nich, czy wolno w sabat dobrze czynić? Czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A co oni robili? Co robili bracia i siostry? Milczeli. Tekst biblijny wyraźnie mówi nam, a oni milczeli. Czy w sabat należy dobrze czynić? Czy źle czynić? Życie zachować, czy zatracić? Co należy zrobić? Co naród izraelski robił? Milczał. Co to znaczy dobrze czynić? Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wstawiajcie się za sierotą i wdową. To jest dobrze czynić. Po co Pan Bóg nam dał sabat? Po to, żebyśmy przychodzili w sabat i odprawiali nabożeństwo? To też jest częścią święta sabatu? Ale czy tylko? Bo Chrystus powiedział, że w sabat należy co robić? Dobrze czynić. Co to znaczy? Ten dzień jest wolny od pracy. W ten dzień powinieneś odwiedzić sierotę, odwiedzić wdowę. Ludzie, którzy nie przychodzą na nabożeństwo, bo nie mają takiej możliwości, są schorowani. Bracia i siostry, to nie jest kwestia, że ty nikogo nie zabiłeś, ale czy ty uratowałeś cudze życie? Czy ratujesz cudze życie? To nie jest tylko, że ty nie kłamiesz, ale czy ty mówisz prawdę? To nie tylko, że nie cudzołożysz, ale czy darzysz miłością swoją rodzinę i swoje dzieci? To nie tylko to, że ty nie kradniesz, ale czy jesteś skory troszeczkę zrezygnować ze swoich zaścianek i dać drugiemu, który jest w potrzebie? Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Psalmista powiada, niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują. Otwórz swoje serca w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Jest jedna postać, która pod tym względem może być dla nas wszystkich wzorem. Oprócz postaci Jezusa Chrystusa. Jest to postać wymieniona w Starym Testamencie. Jest to postać Ioba. Ten człowiek wiele przeszedł w swoim życiu. Być może dlatego rozumiał, co to znaczy bieda, co to znaczy choroba, co to znaczy opuszczenie, co to znaczy samotność. W Księdze Ioba w 29 rozdziale od wiersza 7 do 17 są takie słowa i tymi słowami chciałbym zakończyć. Ijob, gdy wspomina swoje szczęście, mówi takie słowa. Gdy szedłem przez bramę do miasta i zajmowałem na rynku swoje miejsce, gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Głos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniebienia. Tak, ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi. Dlaczego, bracia i siostry? Teraz słuchajmy. Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego stępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem. Przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego, byłem nogami dla chromego, byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Takim był Ijob, bracia i siostry. Czy on wiedział, co to znaczy dobrze czynić? Bracia i siostry, czy on wiedział, co to znaczy dobrze czynić? Wiedział. On nie przeszedł obojętnie wobec drugiego człowieka. Dzisiaj, kiedy mówimy o zborze laodycejskim, to Pan Bóg mówi, ja znam twoje uczynki. Jaki jesteś? Neutralny. Ani taki, ani taki. Ani nijaki. Ani zimny, ani gorący. Dlatego Pan Bóg mówi, ty się określ, po której stronie stoisz. Twoje życie ma być życiem obfitującym w dobre uczynki. Ty dzisiaj masz sprowadzić atmosferę nieba tutaj na ziemi. Ty masz okazywać miłość bratnią. Ty masz okazywać zainteresowanie. Jeżeli ktoś cię prosi, nie powiedz, ja cię wysłucham jutro. Jeżeli możesz to zrobić dzisiaj. Nie bądź obojętnym. To jest prawda, smutna prawda o mnie, bracia i siostry. Ja nie chcę nikomu powiedzieć, że jesteś takim jak ja, ale jest może coś, co powinieneś zmienić w swoim życiu. Może poddać refleksji. Co robisz, co mógłbyś robić dobrego, a nie czynisz? Jeśli możesz, a nie czynisz, dopuszczasz się grzechu. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale jest piękny tekst, który mówi, tak niechaj świeci wasza światłość, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i kogo chwalili? Pana Boga. O, jakże Ijob był takim człowiekiem. Kiedy ten skrzywdzony, uratowany, wydarty z ręki krzywdziciela mówił, dziękuję, dziękuję Panu Bogu, że użył ciebie, Ijobie, żebyś mi pomógł. Wdowa mówi, ja dziękuję Ijobie, że wspierałeś mnie w sądzie. Ta sierota, która nie miała opiekuna, mówi, dziękuję ci Ijobie, że byłeś ze mną. Błogosławieństwo ginących przylgnęło do mnie, mówi Ijob. I z wielu ust wydobyły się słowa podziękowania. Chwała Panu Bogu, chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, tak żyjmy. Nie jak Laodycea, która jest neutralna i nie chce zabierać żadnego stanowiska. Ale bądźmy określeni, pochylmy się nad biedą drugiego człowieka. Nie bądźmy obojętni, ale bądźmy aktywni w dziele Bożym. To jest inny wymiar grzechu. Kto może czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Amen.